Tomasz Misiek, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Marcin Pabierowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta.
Dzień dobry.
Jest naszym gościem, Platforma Obywatelska, dodajmy, dla ścisłości, chociaż nie ma to chyba większego znaczenia. Chociaż zobaczymy, jak nam się rozmowa potoczy. Sprawy miejskie. Przede wszystkim zaczniemy od pańskiego ogrodniczego doświadczenia. Wczoraj, chociaż nie wiem, czy to można nazwać ogrodnictwem, posadziliście drzewo, a nawet dwa. Jak mówią złośliwi, to teraz możecie dwa sobie wyciąć.
Złośliwych nie brakuje, widzę, u nas tu w rejonie czy w mieście. Nie, no bo akcja ogólnopolska, zwrócenie uwagi na to, co się dzieje w kontekście tej Polski w trocinach, w tej źle wydyskutowanej, źle przeprowadzonej ustawie, która faktycznie, no to już wszyscy widzimy, że bardzo negatywny wpływ ma na zagospodarowanie.
Dobrze, za moment się zmieni.
Przestrzeni.
Jeszcze możecie chwilę
chyba
ładować fis, tak bym
chyba
powiedział.
Się zmieni coś. Znaczy, to nawet też nie jest do końca takie przyjemne tam uderzanie w PiS, bo oni się w zasadzie niczego nie nauczyli, bo minęły już 3 miesiące, tak? Jest okres lęgowy. Te zmiany powinny już dawno być wprowadzone, korekty do tego. Tylko, że ostatnio już o tym rozmawiali, ale jeszcze najważniejsze kwestieśmy nie poruszyli. O tym, że to jest centralizacja planowania przestrzennego i o tym, żeśmy też nie dyskutowali.
Do centralizacji to powinniśmy się przyzwyczaić, bo właściwie większość zmian, które jest wprowadzone, prowadzą do mniejszej bądź większej centralizacji, do skupienia władzy w jednym ośrodku decyzyjnym. Chociaż tak naprawdę, wie pan, mi ciężko byłoby uwierzyć, że kiedy pisano tą ustawę, to w ministerstwie u pana Szyszki siedzieli sami ludzie, którzy zacierali ręce i mówią, teraz to im damy, będziemy wycinać na potęgę. No nie przesadzajmy, tak? No nie można demonizować. Ktoś popełnił jakiś błąd rzeczywiście. Być może jakiś prawnik źle ocenił to. Natomiast no nie sądzę, żeby wszyscy rządzący, czy wszyscy ludzie z Prawa i Sprawiedliwości, czy wszyscy w ogóle urzędnicy w ministerstwie mówili, teraz będziemy wycinać na potęgę, zrobimy sobie ustawę. No to byłaby głupota i oni sami też zdają sobie z tego przecież sprawę, tak? No trudno jest to odkręcić w danym momencie, ale...
No to jest strzał. Znaczy, to już nawet nie chodzi o strony polityczne, tylko przyrodnicze, bo pamiętajmy o tym, że tą ustawę można było napisać dobrze, ale po pierwsze ją skonsultować, po pierwsze stworzyć projekt rządowy, nie poselski, czy popychać go w jakichś tych okolicznościach jeszcze dziwnych 16 grudnia. I chyba to był ten główny punkt taki, że to nie wyszły te przepisy, że one zdemolowały gospodarkę przyrodniczą. I ja też chciałem do tego się odnieść, że przecież jako miasto Zielona Góra też prowadzimy pewną analizę przyrodniczą, tak? Czyli mieliśmy opracowanie profesora Gajny, mamy wyspecyfikowane tereny zielone, uchwalamy, nie idzie to szybko, ale uchwalamy miejscowe plany, czyli miejscowy plan to jest tak zwana zwrócenie uwagi na zrównoważony rozwój, czyli te działania społeczno-gospodarcze uwzględniają też ochronę przyrody, bo tam są przecież opinie przyrodników, są opracowane
przyrodnicze. Konstytucja dla danego terenu.
Oczywiście, i to jest jak w tym momencie ustawa ta centralna, podjęta z Warszawy, demoluje to. Możemy wycinać wszystkie zielenie wewnętrzne, międzyblokowe, zieleńce i cała ta budowana struktura decentralizacji, czyli odpowiedzialności samorządu za własną przestrzeń, za własny teren, za własny rozwój gospodarczy, za własną atrakcyjność terenów, przecież dla mieszkańców, teraz została zdemolowana. No i to jest chyba ten główny problem, bo pamiętajmy o tym, że kompetencje, to wynika z konstytucji, że kompetencje planowania przestrzennego należą do gmin. No, tak?
Z drugiej strony, jeśli ustawodawca tworzy jakieś prawo, to tworzy je dla obywateli. I ja podejrzewam, że założenie było bardzo słuszne. Chciano po prostu uprościć pewnego rodzaju procedury, które dla niektórych mogły utrudniać kwestię wycinki jakiegoś pojedynczego drzewa w myśl poprzedniej ustawy, tylko ktoś chciał tak dobrze, że aż przedobrzył. Po prostu nie zauważył mankamentów tego wszystkiego, a może nie pomyślał, że oto nagle w kilku miejscach na hura ktoś będzie ciął.
Tak, znaczy to też można było zrobić w innej formie, czy milcząca zgoda urzędu. To można było zapisać, że zgłoszenie, umotywowanie przez mieszkańców, dlaczego to drzewo, jakie to drzewo, żebym wiedział, dlaczego ono musi być wycięte, czy to jest tam, mówię, problem komunikacyjny, czy bezpieczeństwa, czy zagrożenia. Kwestia dofinansowania samorządów, czyli zwiększenie tego wydziału, który będzie kontrolował te wycinki, sprawdza zasadność tych wniosków. W tym kierunku można było pójść, a kompletna liberalizacja i oddanie tego, znaczy druzgocące jest to, że przechodzą te działki na własności osób prywatnych, bądź osób sprzedawane dla deweloperów. My tego nie kontrolujemy. Samorząd tego nie kontroluje i to jest po prostu dramatyczne zagospodarowanie miasta. Ten plan rozwoju miasta jest mocno, w mojej ocenie, zaburzony. Ale też chciałem powiedzieć, że tu należy też przyspieszyć te prace, zawsze mówiłem, mamy to jako fizjografię zrobioną, czyli te dokumenty bazowe do studium warunkowe, czy tego rozwoju na 20-30 lat Zielonej Góry i należy ten dokument zaktualizować. Należy go zaktualizować i tutaj jest ponownie mój
aktualizacja każdego kolejnego dokumentu dla miasta to jest rzecz bardzo istotna. Mamy wiele takich, które są od lat nieaktualizowane. Chociaż jeszcze moment w temacie wycinki ewentualnej, tak czy nie, mówi się dużo o tym, że być może mają powstać miejsca parkingowe na Władysława IV, tak. Co rodziłoby się z tym, że jakiś drzewostan na pewno też zostałby usunięty. I tam jest sytuacja dość specyficzna. Z jednej strony mamy grupę osób, która już zbiera podpisy przeciwko ewentualnemu parkingowi czy kilku parkingom w tamtym miejscu. Ponad chyba 2000 głosów już jest zebranych. Z drugiej strony mamy te osoby, które mówią absolutnie tak, potrzebujemy tutaj miejsc parkingowych. I teraz pytanie, jak to wyważyć? Czy rozumieć tych, którym zależy na miejscach parkingowych? Czy rozumieć tych, którzy mówią, ja już nie parkuję, ja nie jeżdżę, nie jest mi potrzebne, mam swój garaż obok. I chciałbym, żeby tutaj było wszystko takie.
No
znowu
jest to zderzenie. No i jest zderzenie. Tego programu, dobrego programu, który
wie pan, tam jest ciekawsze, że co mówią mieszkańcy. Tam jest zbudowany nowoczesny plac zabaw za kilkaset tysięcy złotych. Piękny plac zabaw. Tak. I mieszkańcy mówią w ten sposób. Zaorajcie to. No właśnie. Na tym placu zabaw nikogo nie ma. Na placu zabaw nikt się nie bawi. Zostały wydane pieniądze, więc teraz proszę zaorać i tu nam zrobić miejsce parkingowe. To już jest w ogóle rzecz dziwna, bo to wszystko wywraca się do góry nogami.
Tylko proszę zobaczyć, wniosek o wykonanie miejsc parkingowych wpłynął od mieszkańców. Też od mieszkańców tego terenu. I znowu mamy na szali te dwie opinie. I to musimy, o tym musimy porozmawiać, bo ja na dzień dzisiejszy nie mam też propozycji parkingowych. Był tylko pomysł, aby zrobić. Było to wskazane przez mieszkańców, że szukamy miejsca parkingowego. I
mieszkańcy wskazują, że
jest jakiś teren. W tym momencie miasto musi przygotować pewną diagnozę, pewną ofertę, jak to wykonać. No, na dzień dzisiejszy nie ma gotowego rozwiązania. Była jakaś inwentaryzacja drzewostanu tam wykonywana, ale żadnego czytelnego sygnału o wycince nie było. I to się musimy umówić. Jak ja słyszę takie głosy, że zdemontujmy plac zabaw, parkujmy pod oknami. No znowu pojawiły się głosy, że mieszkańcy na parterze...
Co więcej, pojawi się na pewno wielu takich, którzy mają dzieci i powiedzą, nasze dzieci się tu bawią, że zimą się nie bawiły, to jest zupełnie inna kwestia. Tak?
To jest bardzo, znaczy to takie radykalizowanie stanowisk jest bardzo negatywne, bo w końcu będzie tak, że może miasto odstąpić po prostu i w ogóle nie wykonać. Dalej będą mandaty, dalej będą problemy parkingowe. Musimy szukać kompromisu i mówienie z jednej strony likwidujmy place zabaw, przenośmy je do lasu, czy budujmy miejsca parkingowe mieszkańcom na parterze, czy pod samym oknem, to też z warunków technicznych jest niewykonalne. Bo to
co więcej, ci, którzy są przeciwko parkingom, mówią, że powinno się jeszcze bardziej rozbudowywać place zabaw, czyli nie budujcie tam parkingów, ale zróbcie place zabaw na przykład wkomponowane gdzieś w Zielonej.
Ja bym poczekał na spotkanie z mieszkańcami, są radni z tego okręgu, można spokojnie to spotkanie zwołać przez urzędników miasta, pokazać kilka przykładów proponowanych rozwiązań parkingowych i dopiero wtedy wybrać tę ofertę. Pamiętajmy, że my się tego uczyliśmy, tych spotkań i rozmów przy Botonapach, czy na Chmielnej, czy na przy wieży Braniborskiej, czy na Gęśniku. I to jest jedyny dialog. Stanowisko jest czytelne. Części mieszkańców znowu jest tak, że chcą mieć miejsca parkingowe, chcą mieć place zabaw przy wyjściach z mieszkań, przy wyjściach z bloków, to więc to musimy uszanować i musimy tutaj znaleźć ten kompromis. Na dzień dzisiejszy mamy kilka opinii i musimy się zrobić spotkanie, musimy to przedyskutować i to jest jedyna w tym momencie możliwość.
Ale wiadomo, że w tej chwili stronę... najgłośniej wybrzmiewa głos, który mówi, będą wycinać zabytkowe drzewa.
To znaczy, ja też tutaj wrócę do tej uchwały, że podejmując po to, bo w tamtej kadencji ten park przyrodniczy, ten brak Braniborskiej został uchwalony. Szkoda, że też wtedy nie odniesiono się do szerszego terenu, czyli i park, i miejsca parkingowe, i pewne rozwiązania komunikacyjne.
To można było wtedy ustalić, co zostaje na zawsze parkiem, a gdzie będzie można ewentualnie inwestować.
I to znowu zbyt zawężamy tą działalność, to patrzenie, spojrzenie na miasto. I to zawsze apelowałem, że nie koncentrujmy się na małych wycinkach, jeżeli coś zmieniamy, tak? Czyli zmieniamy zagospodarowanie przestrzenne dla małego kwadrantu miasta, zawsze czytajmy to w szerszej perspektywie i tu chyba tego właśnie zabrakło. Jest ta uchwała, ona jest czytelna, ona jest trwała, ale w tym momencie zabrakło dyskusji na temat miejsc parkingowych już w tamtej kadencji, nie? No i znowu to jest pokłosie takie, że znowu mamy te dwa kroki zawsze do tyłu.
Przecież pojawiała się kwestia, pamięta pan, kiedy mówiono o tym, że przy szkole, która jest tam zlokalizowana, miały powstać jakieś miejsca parkingowe. Miasto nawet było zdeterminowane, żeby je rzeczywiście zbudować, bo ci, którzy przywożą wożą tam dzieciaki, narzekają systematycznie, nie ma gdzie stanąć. Wiadomym jest, że o godzinie 8, jak jest kumulacja pojazdów, to robi się wielki problem. Zresztą tak jest właściwie pod każdą szkołą w mieście. No i wtedy mieszkańcy mówili, zbudujcie nam miejsca parkingowe. Ale z drugiej strony wyszły te osoby, które mówią, absolutnie, bo wytniecie to, to, to i tamto, my nie potrzebujemy tych miejsc parkingowych.
No i znowu...
Ta sama sytuacja.
To jest sama sytuacja, tak samo jak jest ta argumentacja z obwodnicą południową, z drogą południową. No ja też zupełnie tego nie czytam. Pojawiają się głosy, że osoby, które sadzą drzewa, które bronią te niekontrolowane wycieki, dewastacji przyrody, są również za obwodnicą. Tak. No umówmy się na to, że są priorytety, czyli rozwój komunikacyjny, infrastrukturalny miasta. Po połączeniu potrzebujemy nowych rozwiązań komunikacyjnych. Ten las jest sprawdzony. Myśmy też tam byli jako Platforma Obywatelska. Są opinie leśników. Była analiza wielokryterialna, czyli projektanci analizowali, przedstawiali, są tam drzewa sosnowe, są tam drzewa o niskiej walorach przyrodniczych. Jest ta korekta tego przy tej trasy.
Dałoby się to zrobić tak, żeby miało to ręce.
Oczywiście, no dlatego bądźmy rozsądni. Przez te 8 lat sprawowania władzy przez Platformę było wybudowane setki kilometrów autostrad i dróg.
No powiem panu, nie słyszałem, żeby ktoś protestował, czy w Zielonej Górze, czy w Sulechowie, czy ludzie mieszkający na osiedlu pomorskim, że oto kiedy buduje się dojazd do S3, czy drugą nitkę S3, wycinane są drzewa, a tych drzew tam poleciało naprawdę mnóstwo. Natomiast jakby każdy widzi zasadność tego, wszyscy wiedzieli, jak była to niebezpieczna droga. Wiele osób przecież specjalnie jeździ przez Cigacice, jadąc w stronę Sulechowa, żeby nie jechać właśnie tamtą trasą. I nie chodzi o korki czy remont, tylko po prostu bali się natężenia ruchu i prędkości, jakie tam są. No teraz będziemy mieli drugą nitkę i wszyscy mówią, będzie pięknie.
Tak? Oczywiście, no przecież te drogi są, tak zawsze podkreślam, bo są te głosy, że ona jest mała, duża. Drogi są projektowane do obciążenia ruchem, tak? Mamy przecież generalny pomiar ruchu, on jest 150 aktualizowany, generalna dyrekcja prognozuje. I pod to projektujemy drogi. Nie możemy projektować 5-8-pasmową drogę, bo będzie ładnie wyglądała, bo będzie ona na ile. Ona ma być ekonomiczna. Ma być po pierwsze zlokalizowana w dobrej dostępności od miasta. To więc to wszystko są uwarunkowania inżynierskie, projektowe. I tu bym prosił o oddanie tego fachowcom, oddanie tego projektantom i te rozwiązania nadrzędne, te kluczowe dla Zielonej Góry muszą być zrealizowane. Czyli komunikacja.
Zostawmy komunikację, przenieśmy się w miejsce, no, które jest w miarę skomunikowane. Chociaż podejrzewam, że kiedy znam się, ono zrewitalizuje za moment, to też będzie wielu takich, którzy powiedzą, że fatalna jest droga dojazdowa. Wzgórze Winne w Zielonej Górze, tuż obok palmiarni, czeka nas duża rewitalizacja tego terenu. Ma on być jeszcze bardziej atrakcyjny, co oznacza, że będzie tam jeszcze więcej osób. Wiadomo, że dojeżdżamy tam od ulicy Piaskowej, bardzo wąską dróżką. No, będzie problem, ale to pewnie za jakiś czas, chociaż tej ulicy raczej poszerzyć się specjalnie nie da. Ale jest tam domek, który miał być pierwotnie wyburzany, rozgorzała dyskusja. Podkreślano jego warunki i walory historyczne. No i pan spotkał się tam z wieloma osobami, z dziennikarzami, z urzędnikami, z ludźmi żywo zainteresowanymi tym, co może się wydarzyć w tym miejscu i jak jest szansa, że to rzeczywiście, co mamy w tej chwili, zmieni swoje oblicze, ten budynek w opłakanym stanie, że stanie się takim domkiem winiarza, atrakcją turystyczną?
To jest tak zwany program małych kroków. Wpierw żeśmy ten temat nagłośnili, wskazaliśmy zalety tego budynku, tego jego historyczne uwarunkowania, tego wzgórza winnego. Jest to domek winny, domek winiarza. On jest też przecież mocno artykułowany i w promocji regionu, bo to przecież na winnicach też o nim się mówi, że tam była ten zalążek całego tego procesu nasadzeń tych winnic. To więc na pewno dyskusja rozgorzała. Byli to społecznicy, byli to ludzie, którzy interesują się winiarstwem, dziennikarze. Wczoraj się zjawili wojewódzki konserwator zabytków. Na tym mi zależało, żeby odmurować te wejścia, wyburzyć, wejść do środka, zrobić inwentaryzację, zrobić szacunkowy koszt na naprawę.
No właśnie, jak wypadła sama inwentaryzacja? No najpiękniej tam nie jest.
Ale tu chcemy zacząć od elewacji, od zabezpieczenia dachu. Tutaj rozmawiałem z prezydentem Kaliszukiem. Żeby to ocenić, trzeba było tam wejść, trzeba było tam zajrzeć. Dlatego był wojewódzki konserwator zabytków, było z GKM, byli specjaliści, dziennikarze. No, uszkodzone budynku są, tam jest strop w części uszkodzony, zawalony z uwagi na nieszczelności, przemakanie. Mówię, są też całe zabrudzenia, nie wygląda to w środku elegancko. Konstrukcja jest generalnie zdrowa, nie ma tam ani spękań, osiadań. Kwestia na dzień dzisiejszy, w mojej ocenie, też my rozmawiali, aby wycenić naprawę tego dachu, czyli pokrycia popowego, obróbki blacharskie, kominy oraz pomysł na teren, żeby go odsłonić, ten teren, ten budynek wyeksponować.
Tak, bo on w tej chwili wygląda, jak ktoś przejeżdża tamtędy autem i nie zastanawia się specjalnie nad jakby historycznym rysem miasta i tego, co się tam działo, to wygląda jak jakaś rudera strasząca tam.
Tak, teraz
pozostałości po jakiejś stodole.
Ten stary płot, te stare, stare nagromadzenie jakichś materiałów przy budynku są, to należy oczyścić, zasiać trawę, zabezpieczyć go, no i szukać pomysłu. Ten pomysł nikt go nie chce narzucać, czy to przejmie towarzystwo, czy to ma być miasto, czy to prywatny inwestor, czy to ma być okresowo otwierane, czy to ma być powiązane z funkcjonowaniem wzgórza winnego po rewitalizacji, czy to są jakieś wystawy, pokaz winiarstwa, czy na winobranie tylko go będziemy go otwierać. To więc tych pomysłów jest tutaj sporo, tutaj akurat z redaktorem Płócinnikiem z Gazety Wyborczej mocno współpracujemy i będziemy dalej tą dyskusję otwierali. Tu nikt nie chce też narazić nikogo na koszty. Na początku trzeba go pokazać, wyeksponować i zabezpieczyć.
A potem myśleć ewentualnie o urządzeniu. Etapy,
oczywiście będziemy rzucali, ja też nie mam gotowych rozwiązań, też nie chcę narażać kogoś na koszty, też nie chcę tego robić na siłę. Ja chcę, żeby to wyszło właśnie na pewno od towarzystw winiarskich, od specjalistów zajmujących się tą branżą, bo oni w nim widzą olbrzymią wartość, a dla nas jako Zielonogórzan, dla młodzieży, dla dzieciaków warto też taki budynek pokazać, opisać go na pewno, skąd się wziął.
No i świetny punkt, tak od razu teraz pomyślałem sobie na jakąś filię informacji turystycznej, bo skoro mamy takowe stoisko w palmiarni, to nie byłoby wielkim problemem, żeby przenieść je na przykład z palmiarni do takiego odrestaurowanego domku.
No kolejny pomysł.
Domku,
tak. No faktycznie, no i to też jest jakiś punkt wyjścia, taki punkt informacyjny. No na pewno należy te rzeczy chronić w Zielonej Górze, zrobić jakąś mapę tych elementów winiarskich, może to czy internetowo, czy nawet w formie drukowanej, jakąś ofertę pod tym kątem dla Zielonej Góry rozbudować. I ja myślę, że to jest okej, bo mamy dużo tych elementów winiarskich. Mamy ten budynek przy ulicy Wojska Polskiego, który teraz w części może być te przebudówki zdemontowane. Z informacji prasowej wynika, że tam możemy budować rondo. No, musimy tą strukturę...
Który też wygląda tak, że jeżeli ktoś powie... przeciętnej osobie, zobacz, jaki tu mamy piękny zabytek, który kiedyś stanowił o granicy naszego miasta. Właściwie, że ktoś powie, no, śmiech na sali, tak? Co to za zabytek, jak to wygląda?
No tutaj dzięki
jest tam jakiś nocny,
redaktorowi Krzyżyńskiemu, to widać to w świetle tego budynku w ubiegłych latach. No jednak to był charakterystyczny element, ten dach beczkowy. No, należy o niego zadbać, ale mówię, są te priorytety, rozwiązania komunikacyjne. Jeżeli tutaj wojewódzki konserwator odstąpił od ochrony tych przybudówek, no to musimy w tą stronę iść i ja jestem jak najbardziej za rozbudową tego skrzyżowania.
Inna sprawa, że o rondzie w tym miejscu mówimy od wielu lat. Osób zainteresowanych żywotem, żeby tam powstało rondo, jest na pewno mnóstwo, już nie wspominając o tych ludziach, którzy mieszkają tuż przy skrzyżowaniu.
W którym
zdarzało się, że wjeżdżały i to niemałe samochody do ogrodu, tak?
No i tutaj musimy pójść, tam też kwestia kanalizacji, zasyfonowania, bo tam są pewne problemy, jeśli chodzi o ścieki, odprowadzenie tych tematów, to więc ja myślę, że to od razu rozwiąże wiele kwestii.
No i bezpieczeństwo przede wszystkim.
Tak, i bezpieczeństwo to jest główny punkt. No i musimy szukać tych rozwiązań i spokojnie o tym dyskutować. Mówię, bez tego radykalizmu, tylko przy większym gronie, szerszym gronie, żeby te pomysły analizować i nie narzucać, tylko szukać wspólnego mianownika.
No, podejrzewam, że stawiając taką tezę tego typu, rozmawiajmy przez cały czas, wszyscy powiedzą świetnie, doskonały pomysł. Tylko, że kiedy dochodzi, wie pan, do różnego rodzaju rozmów, zaczynają ścierać się racje. Racje, o których dzisiaj rozmawialiśmy, tak? Ja nie będę nigdy twierdził, że ktoś, kto mówi czegoś nie wycinać, nie budować, czy wręcz przeciwnie, wycinać, budować, to jeden bądź drugi mija się z prawdą albo nie ma racji, bo te racje mają wszyscy, bez dwóch zdań.
Tak, dlatego
trzeba je potrafić wypośrodkować.
Musimy o tym dyskutować, też pamiętajmy o tym, że no, ta historia jest ważna dla Zielonej Góry i ja myślę, na to kładę olbrzymi nacisk, nie? I tutaj rozmawiałem z wojewódzką konserwatorem zabytków, no musimy to chronić. Szczególnie ta rewitalizacja wzgórza, ona je otworzy, ona je atrakcyjni, bo projekt jest bardzo ambitny, bardzo, bardzo wymagający. Cieszę się, że to idzie do przodu, ale wkomponowałbym ten domek winiarski w tą całą koncepcję zagospodarowania tego wzgórza.
A jeśli mówimy o tych, że jednym coś pasuje, innym mniej, no to musimy się już powoli nastawiać. Niespełna 10 dni, tydzień czasu z małym haczykiem został nam do konsultacji na wzgórzach piastowskich. I podejrzewam, że tam też będzie bardzo gorąco. Przynajmniej można odnieść takie wrażenie, patrząc na to, co dzieje się dookoła, jaki szum na temat tej rewitalizacji pojawia się w przestrzeni. Oczywiście wszystko wyjdzie w praniu, no wtedy dowiemy się, co naprawdę myślą mieszkańcy, jeśli się tam tłumnie stawią, bo na dzisiaj można byłoby pogdybać. A jak pan myśli? Będzie łatwo to znaczy, wypracować tam jakiś
zaczął,
pomysł?
Bo teraz było też tak usystematyzujmy, bo pierwsze spotkanie dotyczące rewitalizacji około ulicy tam Foluszowej, objazdowej, bo tam się udało ten okręg rewitalizacji rozszerzyć tam na ten ciek wodny, żeby go ładnie zagospodarować. Tam jest spółdzielnia młodzieżowiec, byli też mieszkańcy, byli tam przedstawiciele spółdzielni i tam mi bardzo zależy na tym, aby jednak ożywić tą część miasta, bo jednak systematycznie postępujemy. Gęśnik Wagmostaw i tam też jest miejsce rekreacyjne, miejsce zielone. I tu z prezydentem Kajszukiem, z panią Maśką Chryza spotkaliśmy się z mieszkańcami, z dziennikarzami i przedstawiane były te oferty. Było też prośba o zastanowienie się, o spotkanie z mieszkańcami, aby wydyskutować propozycje rekreacji przy tej rzeczce. A teraz wracając do wzgórz piastowskich, no myśmy jako platforma artykułowali już dużo wcześniej, co tam można zrobić, czy te ścieżki rowerowe, czy
co wieże, tam można zrobić, to wszyscy wiemy. No dokładnie. Nie do końca wiemy, co chcą mieszkańcy, żeby zostało tam.
Dobrze, że tam idzie to w tym kierunku konsultacji i już technicznych rozwiązań, tam jest ta przedstawienie tych wzgórz piastowskich w formie takiej realnej, czyli tej takiej miniatury, gdzie będzie można to pewnie przestawiać i proponować tak bardziej wizualnie mieszkańcom.
No tak skonstruowanych konsultacji nie mieliśmy jeszcze.
No to jest kolejna forma, ta forma rozbudowana. No to już taka projektowa forma i to bardzo ciekawie wygląda. Zobaczymy, jak to wyjdzie w realu. Ważne, żeby ta pełna grupa reprezentacyjna mieszkańców dopisała. Żeby to i starsi, i młodsi, żeby szukać rozwiązań. Ja tam oczywiście byłem osobiście za lodowiskiem, za wrotkarnią, za tą igielitem. To więc ja mocno w ten sport, w tą rekreację bym te wzgórza ja osobiście widział i ja będę tam jakoś głos zabierał, czy wypowiadał się. Zobaczymy, co inni sądzą. Na tym osiedlu, dużym osiedlu brakuje tego nowoczesnych usług rekreacyjnych. Pamiętajmy o tym, że tu zabezpieczyliśmy pieniądze znowu koło CRS-u na budowę tych sal do koszykówki. To jest program.
No tu jeszcze wszystko zależy od tego, czy...
Tak, program rządowy.
No
pamiętajmy,
centrali,
że jest
tak,
wygaszony Orlik, jest inny program, to zawsze jest coś za coś. Szkoda tych Orlików. No ale teraz wchodzimy już w wzgórza piastowskie, chyba główny, najbardziej czytelny rejon miasta pod względem rekreacyjnym i myślę, że musimy podjąć tę decyzję już teraz, nie?
Żeby, no to teraz trzeba to finansować. Sprawdzać prognozy meteorologiczne, tak żeby pierwsze dni kwietnia były atrakcyjne pod względem pogodowym. Jeśli takie będą, to na pewno mieszkańców znajdzie się tam siła. Marcin Pawierowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Za rozmowę.